Iza Serafin, dzień dobry. Dziś wbrew temu, co się wokół dzieje, postaramy się o coś optymistycznego. Skupimy się wyłącznie na sobie, na co w tej codziennej, pandemicznej gonitwie raczej nie ma czasu. Wczoraj minęła pierwsza rocznica pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Tak więc już od roku żyjemy w tej nienormalnej rzeczywistości, w ciągłym lęku przed zakażeniem i zachorowaniem, zatroskani raczej o innych. A czy w ogóle myślimy w takiej sytuacji o sobie, swoich potrzebach, przeżyciach? Czy traktujemy siebie z życzliwością, empatią, sympatią i zrozumieniem? Jeśli nie, warto to zmienić. Nasz ekspert podpowie, jak i dlaczego. Zatem zostańcie Państwo z nami. Naprawdę warto. A w studiu psycholog Magdalena Kozińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jeszcze do tego wszystkiego, co powiedziałam, to zaczął padać śnieg, a już niektórzy mają tej zimy dosyć.
No tak.
Pani
myślę,
też.
Że czas na wiosnę.
Kochaj siebie, nikt ci tego nie zastąpi, tak pani pisze na swoim blogu. No to stoi w takiej opozycji trochę do tego, czego nas zawsze uczono, co wpajano w dzieciństwie. No żeby kochać przede wszystkim bliźniego, nie być egoistą. A takie hasło kochaj siebie kojarzy się wielu właśnie z egoizmem albo narcyzmem. Ale chyba nie tak to trzeba rozumieć.
Oczywiście. Self-love, czyli to pojęcie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli miłości do samego siebie, jest to taka postawa opisywana w literaturze psychologicznej i w odróżnieniu od tego, co potocznie rozumiemy przez miłość do samego siebie, bo teraz w dobie internetu mamy dostęp do różnego rodzaju haseł. Każdy mieni się ekspertem od różnych rzeczy, więc myślę, że to hasło związane z dbaniem o siebie, z miłością do siebie, to jest takie dość często przez nas spotykane hasło. Natomiast myślę, że warto powiedzieć o tym, czym faktycznie jest self-love, czyli miłość do samego siebie w takim rozumieniu psychologicznym.
No bo jak mówimy, ojej, on jest taki zakochany w sobie, to jest raczej wydźwięk pejoratywny.
Zgadza się.
Nie mówimy z podziwem, że on kocha siebie, tylko zakochany w sobie, no to narcyz.
Zgadza się, tak. Natomiast to, co odróżnia tą zdrową postawę, o której chcę dzisiaj opowiedzieć Państwu, zdrową postawę akceptacji i bezwarunkowego uznania siebie jako wartość, w sposób znaczący odróżnia się od tego, co postrzegamy jako egoizm, jako zapatrzenie w siebie, jako próżność lub w skrajnej sytuacji jako narcystyczne zaburzenie osobowości. To, co odróżnia tą postawę, no to jest właśnie to, że jest to zawsze podstawa zdrowej, dojrzałej osobowości. Czyli uznaje siebie jako bezwarunkową wartość, jako osobę. Skoro uznaje siebie jako wartość, to także wszystkie osoby, które są wokół mnie. Wobec tego w takich postawach jak właśnie wspomniany przez panią redaktor egoizm, takie zakochanie w sobie potoczne, prawda? To zwykle chodzi o to, żeby pokazać, że jest się lepszym od innych. Czyli porównuje siebie do innych, czyli chce czuć się lepszym od innych, chce pokazać innym, że jestem lepszy, czyli stosuje różne strategie nadużywania drugiej osoby, pokazywania jej, że jest mniej wartościowa, po to, żeby poczuć się lepiej. W zdrowej postawie miłości do samego siebie chodzi o to, aby nigdy nie odbywało się to kosztem drugiej osoby, czyli ja jestem, zasługuję na wartość, na uznanie wartości, na bezwarunkowy szacunek, ale tak samo wszystkie osoby, które są obok mnie.
No i jak to zrobić? No jak kochać siebie, nie będąc właśnie egotystą, egoistą czy narcyzem?
Myślę, że warto tutaj powiedzieć, co wchodzi w skład self-love, czyli miłości do samego siebie, tak rozumianej w tym właśnie ujęciu psychologicznym. Chodzi tutaj o o to uznanie siebie jako wartość bezwarunkową, czyli sytuację, w której nie muszę zasługiwać niczym na to, żeby być wartościowym. To jest takie pojęcie trochę też, myślę, z pogranicza filozofii. Osoba po prostu jest wartością samą w sobie, dlatego że jest po prostu człowiekiem, jest osobą ludzką. Ważne tutaj jest też bardzo w tym aspekcie świadomość siebie, czyli coś, czego nam bardzo brakuje w dzisiejszym zabieganym świecie. Zbliżenia się do siebie, rozpoznania swoich potrzeb, rozpoznania swoich reakcji, rozpoznania swoich przekonań na różne tematy, czyli jestem świadomy siebie, więc mogę reagować na to, co się ze mną dzieje w sposób adekwatny. No i jeszcze trzeci taki aspekt bardzo ważny, który wyróżnia tą prawdziwą, dojrzałą postawę od tych takich różnych zapędów próżnościowych, powiedziałabym, no to jest dbałość i troska o siebie. Natomiast nigdy kosztem innych osób.
Wróćmy jeszcze do tej świadomości siebie, no bo tak trudno naprawdę mieć świadomość siebie. Zastanawiam sama, czy mam z tym problem. My zazwyczaj postrzegamy tak siebie, jak postrzegają nas inni, albo co inni o nas mówią. Najbliżsi, ale też znajomi z pracy. I taki obraz siebie mamy gdzieś w głowie wbudowany. To jest fałszywy obraz, czy prawdziwy?
To nigdy nie jest w pełni prawdziwy obraz, jeśli przeglądamy się tylko w oczach innych osób. Dlaczego? Dlatego, że ile ludzi, tyle opinii. Nie ma sytuacji, w której znajdziemy się w jakimś momencie swojego życia, że będziemy przez wszystkich oceniani pozytywnie. Po prostu jest to rzecz niemożliwa i nierealna. Natomiast to uznanie siebie jako wartości, jako osoby, tego, że jestem istotą niedoskonałą, mogącą popełniać błędy, natomiast też pełną swoich zasobów i cech, którymi mogę się podzielić z innymi, to jest coś, co daje mi poczucie takiego zaufania do siebie. Ja nie potrzebuję się już wtedy porównywać do innych osób, ponieważ jestem przekonany po prostu o swojej wartości.
A jak się przekonać właśnie o tym, jaki ten obraz, jacy jesteśmy naprawdę? No wiemy, co o nas myśli mąż, dzieci, koledzy w pracy i trzeba co, jakąś wypadkową brać tego, czy wręcz odrzucić to wszystko i zacząć siebie analizować jak, żeby zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Czy my jesteśmy dobrzy, czy źli, czy mądrzy, czy głupi, czy empatyczni, czy tylko się stylizujemy?
To jest na pewno bardzo trudne pytanie. Na pewno trzeba rozwijać w sobie po prostu taką uważność do tego, co czuję. Do tego, że do takiej akceptacji właśnie siebie jako osoby, która może popełniać błędy, która czasem czegoś nie wie. My jesteśmy zawsze skłonni do takiego przyklejania etykiet sobie, innym ludziom. Tak? Jeżeli czegoś nie wiem, oznacza, że jestem głupia. Jeżeli nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czuję się niekompetentna. Czyli takie myślenie czarno-białe, zero-jedynkowe. Jakby ciężko jest nam zaakceptować siebie właśnie w takiej sytuacji niepewności, niewiedzy, niedoskonałości, bo tacy przecież wszyscy jesteśmy.
A dlaczego warto siebie pokochać, zaakceptować? Jak ten stosunek do samego siebie wpływa na nasze relacje z innymi, no i w ogóle na nasze życie? Dlaczego do tego przekonujemy?
No myślę, że jest to absolutnie podstawa tego, w jaki sposób osoba funkcjonuje w świecie. Czyli sposób, w jaki myślimy o sobie samych, jak siebie postrzegamy, czy mamy do siebie zaufanie, czy jesteśmy pewni tego, że zasługujemy na akceptację innych, na uznanie innych, jest jakby punktem wyjścia do tego, jak radzimy sobie we wszystkich aspektach naszego życia. Czyli to będzie sposób, w jaki realizujemy siebie jako rodzice, jako partnerzy, w sposób, w jaki radzimy sobie z wymaganiami związanymi z pracą zawodową. Chociażby to, jak bardzo boimy się oceny ze strony innych ludzi, tak?
I ta miłość do samego siebie wiąże się też z inną postawą, taką uważnością na samego siebie, akceptacją swoich poczynań czy życiowych decyzji, o czym pani psycholog już wspominała, a o tym szerzej już za moment. Pokochaj siebie, miej dla siebie więcej zrozumienia i empatii. Do tego zachęcamy dziś w programie. Naszym gościem jest psycholog Magdalena Kozińska. Rozmawiałyśmy o tym, dlaczego warto o siebie pokochać, jak się do tej miłości własnej przekonać. Teraz trochę o samoakceptacji. Mam wrażenie, że wielu z nas ma z tym ogromny problem, no bo wolimy się raczej o wszystko obwiniać. To nam przychodzi zdecydowanie łatwiej, ale trudniej z tym żyć. To skąd ta skłonność do obwiniania o wszystko?
Wszyscy mamy w sobie tak zwanego wewnętrznego krytyka. Każda z osób, która chodzi po ziemi, tego krytyka w sobie ma. I do pewnego stopnia bardzo tego krytyka potrzebujemy. No po co? No po to, żeby mieć świadomość błędów, które popełniamy, mieć świadomość sytuacji, które należałoby poprawić. No trudno nam sobie wyobrazić na przykład partnera, który byłby bezkrytyczny. Albo rodzica, który byłby bezkrytyczny wobec siebie, albo nie wiem, wychowawcę czy nauczyciela. Czyli wszyscy w jakimś takim stopniu adekwatnym potrzebujemy takiego spojrzenia na siebie jednak z odrobiną tej krytyki. Natomiast sytuacja oczywiście staje się bardzo niefajna, kiedy ten wewnętrzny krytyk po prostu krzyczy zamiast mówić i kiedy zagłusza wszystkie inne komunikaty, które gdzieś możemy sami do siebie kierować. Czyli kiedy jakby tych krytycznych myśli w stosunku do samego siebie, krytycznego postrzegania tego, co robię, tego, jak żyję, jak się zachowuję, kiedy tego jest za dużo, pojawiają się faktycznie problemy.
Ale bezkrytycznym wobec siebie też nie powinno się być.
Oczywiście, jak najbardziej. Bo potrzebujemy spojrzeć na siebie z taką pełną świadomością tego, co jest moim zasobem, co jest moją cechą, która być może ułatwia mi satysfakcjonujące życie, ale tak, żeby móc dostrzec to, co być może wymaga poprawy, co być może wymaga większej uwagi z naszej strony, zajęcia się jakąś sferą naszego życia. Więc z tego tytułu ten wewnętrzny krytyk jest taką opcją naszego umysłu, która jest nam potrzebna. Natomiast musimy mieć go pod kontrolą.
Pani na swoim blogu zachęca do wypracowania wobec siebie takiej postawy współczującej akceptacji, zrozumienia dla własnych przeżyć, błędów, niepowodzeń. To taka stosunkowo nowa w zachodniej psychologii koncepcja zwana self-compassion. Na czym to dokładnie polega?
Tak, faktycznie. Self-compassion jest to dość nowa koncepcja, jeśli chodzi o psychologię zachodnią. Ona od iluś tam lat funkcjonuje już, że tak powiem, w psychologii zachodniej. Natomiast w Polsce to jest ciągle taka koncepcja, która dopiero się rozwija i która dopiero zaczyna być stosowana w podejściach terapeutycznych. No, po polsku tłumaczy się to samo współczucie. Natomiast nie do końca lubimy to tłumaczyć na język polski, dlatego że współczucie w języku polskim ma trochę inne konotacje.
Jakby użalanie się nad sobą, to z tym możemy kojarzyć. Tak, ale nie o to chodzi.
Nie o to chodzi. Dlatego tego pojęcia self-compassion raczej się nie tłumaczy. Nie chodzi tu o litowanie się nad sobą, nie chodzi tu o użalanie się nad sobą. Chodzi tutaj o postawę głębokiej, współczującej akceptacji. Czyli mówiąc językiem bardzo prostym i ludzkim, niepsychologicznym, traktować siebie tak, jak traktujemy bliską sobie osobę. Traktować siebie z taką troską, z taką empatią, z takim zrozumieniem, jak traktujemy osobę, która jest dla nas ważna w życiu. Myślę, że nawet warto to sobie wyobrazić.
Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy wyrozumiali w stosunku do własnych dzieci, no bo one mają prawo do popełniania błędów, to i sobie to prawo też musimy dać.
Jak najbardziej. Jak najbardziej i to bardzo wiele zmienia. Badania pokazują, że praktykowanie self-compassion, czyli takiego zwrócenia się do siebie, do swojego self w sposób akceptujący, w sposób rozumiejący, w sposób pełen empatii, bardzo jakby wspomaga nasze funkcjonowanie psychologiczne. To znaczy podnosi naszą odporność psychologiczną, wpływa pozytywnie na to, jak radzimy sobie ze stresem, a dzieje się to dlatego, że każda emocja łączy się z pewną komponentą fizjologiczną w naszym ciele. Takie doznania związane z odczuwaniem troski, zrozumienia, empatii powodują wytwarzanie oksytocyny w naszym organizmie. To jest hormon odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za poczucie więzi i wówczas praktykując taką postawę, jakby sami, że tak powiem, wpływamy na produkcję tego bardzo ważnego hormonu.
Który... Może jakiś przykład, żeby to nie było dla nas taką abstrakcją. Jakiś taki przykład z życia wzięty.
Bardzo proszę. Proszę bardzo, aby państwo wyobrazili, pomyśleli sobie teraz o osobie ważnej dla was. O kimś, kto jest wartościową osobą w waszym życiu, ważną, o którą się troszczycie. Chwilkę sobie proszę o niej pomyśleć. Proszę pomyśleć sobie teraz o tym, co byście zrobili państwo w sytuacji, kiedy ta osoba przeżywa jakieś niepowodzenie, jakąś trudność. Proszę spróbować poczuć te uczucia, które mielibyście w stosunku do tej osoby. Tą empatię, zrozumienie. A teraz proszę sobie wyobrazić, co byście tej osobie powiedzieli państwo. Jakim językiem byście do niej mówili.
To ja mogę w imieniu słuchaczy?
Oczywiście. Przykład,
kochanie, dlaczego jesteś smutny? Co się stało?
O tak. Na pewno też dodałaby pani redaktor, to się czasem zdarza każdemu. Ludzie popełniają błędy.
Nie przejmuj się.
Nie przejmuj.
Tak mówimy.
Oczywiście. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tą właśnie postawę, to uczucie, które przed chwilą udało nam się wyobrazić sobie, kierujemy w stosunku do własnej osoby. W sytuacji, kiedy jest nam trudno.
Czyli po prostu chodzi o to, żeby nie traktować siebie gorzej niż innych.
O tak, zdecydowanie. Często tak się dzieje. Często tak się dzieje, bo jesteśmy właśnie jakoś tak w taki sposób przyzwyczajeni do tego, że może czasem bardziej dbamy o potrzeby innych ludzi niż o swoje. Natomiast bez tego no jest nam trudno radzić sobie efektywnie ze stresem codziennego życia.
No właśnie, właśnie. Dlaczego warto do tego dążyć i ta postawa pomaga nam w życiu? Tego, że będziemy właśnie tacy dla siebie, dobrzy.
No, oczywiście wiele zmienia. To tak jakbyśmy, sposób, w który zwracamy się do innych ludzi, ma oczywiście, potrafimy sobie wyobrazić, tak? Co innego, jeśli powiemy, to nie jest twoja wina, każdemu się to zdarza. Co innego, kiedy powiemy, no, jak mogłeś, dlaczego znowu, nie wiem, postąpiłeś w taki sposób. Różnica jest oczywista. To samo jest w odniesieniu do własnej osoby. Jakim językiem mówimy do siebie? Jakim językiem próbujemy wytłumaczyć sobie różne sytuacje w swoim życiu, ma bezpośredni wpływ po prostu na nasze emocje. Czyli na to, jak radzimy sobie ze stresem.
No a tego obwiniania się o wszystko, takiego samoudręczania też mają chyba, do tego właśnie obwiniania się, samoudręczania, to mają chyba większą skłonność kobiety. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to sobie przeanalizujemy już niebawem. 13:33. Do miłości, do samego siebie, samoakceptacji, uważności na siebie właśnie dziś przekonuje nasz gość, psycholog Magdalena Kozińska. Nomen omen, kilka dni przed Świętem Kobiet. Właśnie przed nami ten Dzień Kobiet, zatem poświęćmy trochę czasu samym kobietom. Czy rzeczywiście, tak jak wcześniej wspominałam, to kobiety mają większą niż mężczyźni skłonność do obwiniania się o wszystko, takiego samoudręczania się?
Faktycznie badania pokazują, że tak. W psychologii, w psychoterapii mówimy o takim schemacie samopoświęcenia. Schemat to jest taki utrwalony wzorzec myślenia, przekonań, reagowania emocjonalnego i związanych z tym zachowań, który wynosimy z okresu wczesnego dzieciństwa. Czyli w momencie, gdy nie były zaspokojone jakieś ważne nasze potrzeby związane z akceptacją nas jako osób, związane z taką właśnie bezwarunkową miłością, wówczas może wykształcić się taki schemat, który nazywa się samopoświęceniem. I na czym on polega? Polega on na tym, że przedkładamy oczekiwania i potrzeby innych osób nad potrzeby i moje własne oczekiwania. Czyli w obawie przed tym, żeby nie być odrzuconym, żeby nie być ocenionym negatywnie, żeby na przykład nie spotkać się z jakimś wyrazem braku akceptacji, spełniamy oczekiwania innych osób, biorąc na siebie kolejne zadania, kolejne wymagania, kolejne obowiązki, ale schemat ten oczywiście wynika z tego, że właśnie w środku, gdzieś głęboko, nie ma tej bezwarunkowej akceptacji siebie samej.
Ale my mamy te wzorce z domów swoich. Kobietom się wydaje często, że tak jak się napracują, nasprzątają, nagotują, upiorą, uprasują, umęczą i udręczą, to może zyskują też podziw domowników albo w najgorszym razie współczucie. No i pytanie, czy rzeczywiście, czy to ktoś docenia? Czy warto się tak udręczać, poświęcać? No bo kobiety też często o tym mówią, że te czynności, które to samoudręczenie powodują, są takie mało satysfakcjonujące. Ostatnio nawet rozmawiałam na ten temat z koleżanką. No bo ja na przykład cały dzień gotuję obiad. Przychodzi rodzina, 5-7 minut zjedzą w biegu albo i nie, a nawet jak usiądą, staną, dziękuję, do widzenia, nie ma obiadu. Cały dzień, może i dziękuję, nawet nie powiedzą, cały dzień gotowałam ten obiad, albo posprzątam, cały dzień się nasprzątam, się namęczę, się naudręczam i już za godzinę, dwie śladu po tym nie ma. Jaka to satysfakcja z takiej czynności? Jakbym uszyła w tym czasie 5 spódnic, to bym miała chociaż satysfakcję, bo widziałabym uszyte spódnice.
No myślę, że trudno sobie wyobrazić satysfakcję z życia, które pani redaktor opisała. Czyli życie w sposób, który faktycznie każdy mój dzień polega na tym, żeby spełniać oczekiwania innych. I
ale wiele kobiet tak robi.
Liczyć na ich tak wdzięczność, akceptację i zadowolenie. No trudno tutaj mówić o życiu, które przynosi satysfakcję, o życiu jakościowo dobrym. Ten schemat takiego samopoświęcenia, on wynika z głębokich, niezaspokojonych potrzeb. I on jest bardzo obciążający dla osoby. To nie jest tak, że my to robimy z takiej potrzeby własnej, aby, nie wiem, no właśnie, sprawić na przykład przyjemność mojej rodzinie, tylko ja to robię właśnie w oczekiwaniu na wdzięczność. Czyli w oczekiwaniu na to, żeby być może wtedy będę doceniona. Tak, natomiast to wynika z głęboko niezaspokojonych potrzeb. I to jest bardzo ściśle związane z tym tematem, o którym mówimy, czyli o tym uznaniu swojej wartości, że ja mam prawo myśleć o swoich potrzebach, że wtedy, kiedy być może zadbam o swoje potrzeby, o to, żeby zachować równowagę między swoimi obowiązkami, między tym, co chcę robić dla swojej rodziny, między swoją pracą zawodową, a odpoczynkiem, rozwijaniem własnych zainteresowań, takim czasem po prostu dla siebie, kiedy ja zajmuję się po prostu sobą i tym, czego potrzebuję.
Właśnie mam tu takie przed sobą badania przeprowadzone w lutym przez serwis Prezent Marzeń. Było pytanie między innymi o oczekiwania kobiet wobec otoczenia i czego oczekują kobiety, wsparcia i partnerstwa, no i odciążenia, czyli one czują się odciążone. No to trzeba chyba powiedzieć, słuchajcie, no podzielimy się tymi obowiązkami, no ugotujmy wspólnie ten obiad, posprzątajmy jakoś tak, podzielmy się na role. Albo ja w ten weekend, wy w następny. No bo to samo udręczenie to już takie jest passé chyba raczej. Nikt tego znaczy, nie...
Na pewno nie przynosi to satysfakcji z życia i na pewno taka udręczona mama czy udręczona partnerka, no nie jest dobrą mamą i partnerką, ponieważ ona jest po prostu niezadowolona z siebie i z własnego życia, umęczona obowiązkami, nie znajdująca tej przestrzeni na to, żeby odpocząć, zająć się sobą.
Od wielu lat mówimy o równouprawnieniu, partnerstwie w związkach. Jak jest w praktyce? Rzeczywiście pani tak obserwuje, mamy tę wymienność ról, czy jednak stereotypowy podział, czyli kobieta na dwóch etatach w pracy i w domu nadal?
Wiele się zmienia, to prawda, w postrzeganiu ról społecznych i w tym, w jaki sposób ludzie dzielą się swoimi obowiązkami. Natomiast badania pokazują jasno. Wciąż w polskiej świadomości społecznej funkcjonuje stereotypowe podejście do ról płciowych. Czyli wciąż mamy takie rozumienie roli kobiety i mężczyzny, jakie no, funkcjonowało od dawna w naszym tradycyjnym modelu rodziny. Czyli obowiązki związane z domem są postrzegane jako obowiązki typowo kobiece, również z wychowywaniem dzieci. Natomiast no, sprawy zawodowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego bardziej są przypisywane mężczyznom.
Niestety. Panowie, nie uciekajcie jeszcze. Za moment posłuchacie, jakie są oczekiwania kobiet wobec was właśnie. O miłości do samego siebie, samoakceptacji dziś rozmawiamy z psycholog Magdaleną Kozińską. A jako, że zbliża się Dzień Kobiet, to trochę więcej czasu poświęcamy w tym programie paniom właśnie. Zatem posłuchajmy, jakie mają oczekiwania wobec mężczyzn.
Od mężczyzny potrzebuję, żeby mi zapewnił poczucie bezpieczeństwa. Dał mi wolność i żeby był wobec mnie opiekuńczy. No i czasami przynosił kwiaty.
A jak rozumieć tę wolność?
Żeby mnie nie kontrolował i gdybym mogła korzystać ze swojego czasu tak, jak ja chcę. Nie chodził za mną, nie sprawdzał moich SMS-ów, nie czytał maili, nie otwierał mojej poczty.
A o co chodzi z tym poczuciem bezpieczeństwa?
No, żeby zapewnił mi byt, pieniądze, a ja mogę leżeć i pachnieć. No, chciałabym być kochana oczywiście przez swojego mężczyznę, a od mężczyzn oczekuję też, żeby mnie podziwiali. I się mną zachwycali. I byli wobec mnie szarmanccy, mili, uprzejmi.
A nie są?
Czasami pogardliwie wypowiadają się mężczyźni na przykład o tym, jak kobiety prowadzą samochód. I na przykład krytykują to, jak jeżdżę. Choć uważam, że jestem świetnym kierowcą. No i to mi się nie podoba, bo zakładają z góry, że jak kobieta, to od razu będzie złym kierowcą. I o, baba pojechała i na przykład, że zajechała drogę. No to mi się nie podoba w mężczyznach. Powielanie stereotypów, mężczyźni to robią nagminnie, nie wszyscy, ale zdarzają się tacy i to właśnie nie podoba mi się w nich.
Jeżeli chodzi o mojego mężczyznę, to na pewno oczekuję poczucia bezpieczeństwa, szacunku, zrozumienia i wolności, czyli zaufania też. Ale oczekuję też tego, żeby mnie zaskakiwał, wprowadzał do naszego związku jakieś takie elementy nowe, żeby nie było rutyny.
A jak jest z tym w rzeczywistości? Pozostaje w sferze oczekiwań?
No na pewno schodzą pewne rzeczy na drugi plan. To jest rodzina, są dzieci, są obowiązki, jest praca i nie starcza czasu na te takie dodatkowe jakieś działania.
A czego najbardziej brakuje?
Spontana chyba. Czyli no tego odejścia od rutyny, tego znalezienia odrobiny czasu nie tylko na gotowanie, nie tylko na przedszkole, szkołę i pracę, ale na to, żebyśmy byli sami we dwoje. I coś robili więcej niż oglądali telewizję. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn ogólnie, to oczekuję od nich więcej pewnie szacunku, takiego zaufania, że my jesteśmy jednak silnymi kobietami, czyli oddanie nam często pola i zaufania, że my sobie poradzimy w sytuacjach, w których oni nas często nie widzą. Ale z drugiej strony, żeby nie zapominali jednak o tym, że nawet najsilniejsza kobieta lubi pozostać kobietą i czegoś nie potrafi. I tu oczekuję wsparcia, czyli też takiego opiekowania się nami, i dostarczania, no takiej ochrony trochę.
Jako kobieta krucha oczekuję tego, że będzie mnie podziwiał i będzie mnie kochał i będzie się mną opiekował, a z drugiej strony jako kobieta silna oczekuję tego, że nie będzie mnie w niczym ograniczał.
A jak jest?
Różnie.
Z jednej strony myślę, że na pewno kobiety w tych czasach oczekują takiego poczucia bezpieczeństwa ze strony mężczyzn, a z drugiej strony też w tych czasach są bardziej niezależne niż bywało to wcześniej.
Myślę, że każdy facet powinien dbać o swoją kobietę. Powinien być czuły i ją kochać i pozwolić się na różnego rodzaju zachcianki. Ja mam takiego faceta, jestem z tego dumna.
A to dobrze, jak facet spełnia wszystkie zachcianki?
No myślę, że tak. Każda chyba kobieta tego oczekuje.
Nie zbrzydnie to pani?
No, na razie nie.
Czego oczekujemy od mężczyzn? Na pewno zrozumienia, współczucia, czułości, miłości.
Żeby był miły, przystojny, też musi być inteligentny, opiekuńczy również.
Czasami mógłby przygotować jakiś obiad, kolację. Oj, dużo by mogli robić.
A nie robią, bo co?
Czasami się im nie chce po prostu. Czasami może nie pomyślą, jak to faceci.
Żeby nie udawali takich twardych mężczyzn non-stop, bo nimi nie są po prostu. A przynajmniej nie zawsze.
Czego oczekujemy? Kultury, której już teraz brakuje. Kiedyś była mężczyzna traktował kobietę inaczej, a teraz jest równouprawnienie, które może ma swoje plusy, ale też i minusy. Chociażby takie przepuszczenie w drzwiach, czy pomoc, nie wiem, niesieniu zakupów.
Więcej kultury osobistej, troszkę szarmancji więcej. Natomiast od najbliższego mężczyzny współpracy w dzień powszedni, cierpliwości, zrozumienia.
Może więcej stabilności, więcej zaradności.
Opiekuńczości, żeby byli głównie partnerami i żeby nie dzielili co męskie, co kobiece, po prostu żebyśmy stanowili jedność.
Żeby był partnerem po prostu, równoważnym, żebyśmy tak samo dzielili się obowiązkami, jak i przyjemnościami, żebyśmy w domu razem działali, nie tak, że to moja działka, to twoja działka, po prostu żeby nam było razem dobrze. On mnie musi rozumieć, a ja jego.
To chyba najważniejsze, żeby umieć ze sobą rozmawiać na każdy temat, cokolwiek to nie było.
No i wydaje się, że nic dodać, nic ująć. A jednak może pani psycholog?
No, bardzo ważne głosy pań respondentek sądy. Powtarzały się w wypowiedziach pani, powtarzało się kilka cech tak naprawdę. No, przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa w związku, w relacji ze swoim partnerem, ale także komunikacja, ale także uznanie niezależności kobiety. Czyli no tak uderzyło mnie to i co oczywiście też dostrzegam w społeczeństwie, że nie chcemy być postrzegane stereotypowo już. Nie chcemy być postrzegane jako tylko i wyłącznie kruche istoty wymagające opieki i silnej
ręki. Ale niektóre mówiły, że chcą być kruche.
No, niektóre oczywiście, bo myślę, że no w ogóle gdyby złożyć te wszystkie cechy, o których mówiły panie, no to oczywiście powstałby jakiś taki wzorzec ideału chodzącego mężczyzny, perfekcyjnego partnera. Natomiast nie łudźmy się, drogie panie, takie osoby nie chodzą nie po ma. Ziemi.
Ale co z tymi oczekiwaniami? Z tym partnerstwem trochę się gubię. Z jednej strony chcemy być, chcemy tego równouprawnienia. Nie ma podziału na role męskie i damskie. Chcemy być tacy sami silni jak faceci. Ale z drugiej strony chcemy leżeć i pachnieć. Chcemy być kruche. Chcemy, żeby nas podziwiano. To czego my chcemy?
No to oczywiście zależy od samej kobiety. Ja myślę, że tutaj, żeby walczyć ze stereotypami, należy przestać uogólniać i generalizować. Każda kobieta jest inna, każda czego innego potrzebuje, każda ma inne oczekiwania. Natomiast bardzo ważną sprawą jest zrozumienie, że to jest jeden z podstawowych mitów na temat związków, że partner ma spełniać moje oczekiwania. Myślę, że warto o tym pamiętać.
Bo on też pewnie oczekuje, że my spełnimy jego oczekiwania.
Jak najbardziej.
No ale to niedługo będzie Dzień Mężczyzn i mężczyznom oddamy głos.
Dzisiaj my mamy głos.
My mamy głos, kobiety mają głos i wszystkiego dobrego życzymy wszystkim paniom. Bardzo dziękuję. Psycholog Magdalena Kozińska była dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Iza Serafin.